I zaczynamy.
Trochę jak modlitwa.
No, amen. Moją gościnią jest Irena Herka, graficzka, fotoreporterka, członkini Stowarzyszenia Attentio. Słuchając nas, dowiecie się, skąd Irena ma tyle talentów, możliwości i umiejętności i co z tym ma wspólnego ADHD. ADHD, jak słyszałaś wcześniej, kiedyś, to co myślałaś?
To samo co wszyscy.
Czyli?
Biegający chłopiec i nie dający nikomu przestrzeni do życia, ponieważ cały czas atencja jest potrzebna.
Czyli ten chłopiec taki psuj klasowy, rozpraszający.
Dokładnie.
A co dzisiaj myślisz?
Dzisiaj to, że ja też byłam takim chłopcem i nie zdawałam sobie z tego sprawy. Mhm. I to jest dużo bardziej skomplikowane niż się wydawało.
A od kiedy wiesz, że towarzyszy ci w życiu?
Od zeszłego roku. Tak już z półtora roku. Ja w tym momencie mam 47 lat. No to miałam wtedy jakieś niecałe 46, czyli bardzo późno.
Jak się poczułaś, jak dostałaś diagnozę?
O Jezu, jak było dobrze. Rany boskie, to było takie cudowne, cudowne uczucie, że nie jestem głupia, że to nie moja wina. Te wszystkie dni, miesiące, lata, jakie cały czas sama sobie robiłam krzywdę, sama sobie opowiadałam, że jestem głupsza od innych. Tak naprawdę wmówiłam to sobie. I to się okazuje, że nie jesteś głupsza. Jesteś po prostu, inaczej myślisz, masz coś nie tak w chemii mózgu, która nie pozwala ci osiągać takich efektów jak inni. Może efekty mogę osiągnąć, ale bardzo, bardzo ciężko do niektórych rzeczy dochodzę.
Z czym ci było najtrudniej? Jakie były rzeczy takie, jakbyśmy się cofnęli, co było trudnego? No, czy może nic nie było?
Nie, absolutnie. Teraz widzę, na czym to wszystko polegało. Wcześniej tego nie widziałam. Wcześniej szkoła była najgorsza. Szkoła była, bo byłam inna niż rówieśnicy, bardzo wybuchowa, bardzo emocjonalna, wszystko brałam do siebie. Jestem bardzo mocno empatyczna, ja każdą rzecz wyczuwam. Oczywiście jak się dorasta, to też jest kwestia tego, że się wyolbrzymia pewne rzeczy. No to było ciężkie, żeby jakoś dostosować się do rówieśników, bo jak chciałam za mocno, no to od razu wyczuwali tutaj, że coś jest nie tak. Nie potrafiłam się odpowiednio dostosować. No i w szkole były problemy z nauką, dlatego że po prostu nie pamiętałam. Znaczy ja się nie potrafiłam tak jak inni nauczyć się na zapas. Ja się mogłam uczyć przed klasówką pod drzwiami. Tylko i wyłącznie wtedy miałam dobre oceny. Jeżeli ktoś mnie sadzał wcześniej i zmuszał do nauki, było absolutnie niemożliwe, żebym to zrobiła. I przypomina mi się też mój brat, który do mojej mamy zawsze mówił: mamo, ona jest taka inteligentna, jakby tylko chciała, to by miała same piątki.
Jest zdolna, ale leniwa.
To jest właśnie to, co najgorsze. Słyszałam całe życie. Zdolna, leniwa i wprawdzie teraz rozmawiamy z mojego subiektywnego punktu widzenia, z mojego punktu widzenia, jednakże jest to rzecz, która dotyka praktycznie wszystkich ludzi z ADHD. Właśnie takie traktowanie. Były takie sytuacje, że jeżeli ja się czymś zainteresowałam, to potrafiłam być z tego ekspertem. Jeżeli się czymś nie interesowałam, no, musiałam się nauczyć, no to był problem. I to był bardzo duży problem. W pewnym momencie swojego życia miałam indywidualne nauczanie w domu. Do dzisiaj pamiętam, jak uciekałam przed moją nauczycielką i chowałam się po klatkach, bo wiedziałam, że czeka mnie nauka, na którą w tym momencie nie mam ochoty. Nauczycielka się zniechęcała, odchodziła, wracałam do domu i się sama tego uczyłam. Mhm. Więc nie było łatwo. Ja podziwiam moją mamę, że ona to wszystko wytrzymała.
Miałaś wsparcie w bliskich, w rodzinie?
Tak, ja mam cudowną rodzinę. Ja miałam to szczęście, że moja mama też jest bardzo dobrym człowiekiem i ma dobrą intuicję. Ona sobie po prostu zauważyła, że z Irenką tylko po dobroci. Nic się inaczej nie dało. Jeżeli ja chciałam, to zrobiłam. Jeżeli nie chciałam, nie było takiej możliwości.
I szkoła i podstawowa, i później szkoła średnia, to były takie same trudności? Czy coś po drodze dochodziło takiego, co ci jeszcze utrudniało to życie takie, nazwijmy je, roboczo-standardowe?
Wiesz co, podstawówka jak cię mogę. Nauczyciele mnie lubili pomimo tego, że robiłam tam różne numery. Ja naprawdę, no, jak się nudziłam, to odwalałam takie numery, że raz musieliśmy naszej wychowawczyni kupić jakiś prezent przeprosiny, bo wszystkich pociągnęłam do jakichś szalonych rzeczy, nie będę tutaj opowiadać. No, ale ja ciągle byłam na dywaniku. Mój dzienniczek to była jedna wielka uwaga, niekończąca się. Liceum, no wtedy zaczęły się problemy, bo to już było takie bardziej dorosłe życie, już musiałam więcej odpowiedzialności na siebie wziąć, z którą sobie kompletnie nie radziłam. No w związku z tym, że nie wiedziałam skąd się to bierze, to słuchałam uwag nauczycieli, oni cały czas mi mówili: ty leniu, ucz się. Jeżeli słyszysz przez całe życie, że jesteś leniwa, a równocześnie poświęcasz bardzo dużo czasu na nauczenie się czegoś, na przełamanie swojej, nie wiem jak nawet określić. Generalnie chodzi o to, że bardzo się starałam, bardzo chciałam wszystkim dogodzić i to nie wychodziło, dlatego że oni oczekiwali ode mnie czegoś innego. Oczekiwali ode mnie zachowania tak jak wszystkie inne dzieci, no typowe, dokładnie. A ja nie mogłam tego dać, w związku z tym cały czas się oskarżałam o to. Jak już zaczęłam wtedy się oskarżać, to się nie skończyło do momentu diagnozy, kiedy się dowiedziałam, hej, hello, to wcale tak nie wygląda. No ale przez to najpierw nie zdałam w pierwszej klasie liceum, to w ogóle była chybiona szkoła, chybiony kierunek, który zresztą psychologowie mi doradzili na podstawie testów. Nie skończyłam, potem powtarzałam klasę, potem miałam problemy z wychowawczynią. W końcu musiałam pójść do szkoły, do CKU. Tam na spokojnie skończyłam, ponieważ tam było troszeczkę inne podejście. Tam ludzi nie traktowali jak dzieci, którym trzeba wbić pewne zasady, tylko mówili, chcesz się uczyć, to się ucz. Nie chcesz się uczyć, nas to nie interesuje, płacisz. Dzięki temu mogłam w swoim własnym tempie to wszystko przejść i przeszłam.
I jak dalej wyglądało życie Ireny? Po tym CKU.
Wiesz co, potem poszłam na studia, których też niestety nie skończyłam, bo no nie byłam w stanie utrzymać takiego tempa, szczególnie, że jeszcze równocześnie dostałam fajną pracę i w tym momencie i praca, i studia jednak przerosły mnie. Do tego jeszcze wtedy były imprezy, bo to był ten okres, kiedy człowiek najlepiej się bawi.
Życie studenckie, no. Zobowiązuje.
No, nie udało mi się tych studiów skończyć. Żałuję do dzisiaj, bo wiem o tym teraz, że gdybym ja wtedy wiedziała, co się ze mną dzieje, to ja bym zupełnie inaczej do nauki podchodziła. Zresztą tak jak teraz jest na uczelniach, że są psychologowie do uczelni i możesz przyjść do psychologa i powiedzieć, słuchaj, pomóż mi, bo ja nie jestem w stanie w takim samym tempie jak inni funkcjonować i potrzebuję specjalnego traktowania. No sorry, tak jest, to jest specjalne traktowanie. Na przykład w naszym wypadku ADHD-owców wydłużenie czasu egzaminu, bo żeby dojść do pewnego momentu, jak się coś pisze, czy tam się odpowiada, po prostu musisz zebrać myśli. Zebranie myśli jest bardzo, bardzo ciężkie, bo no, ja w tym momencie siedzę z tobą, rozmawiam, ale ja wiem dokładnie, co się dzieje obok. Pomimo tego, że mam słuchawki, jak widzę, że się ludzie ruszają, to ja słyszę to tupanie, którego ja nie słyszę, bo ja sobie je wyobrażam. Ja w tym momencie myślę o tym, jak zaparkowałam samochód, czy aby dobrze. I żeby wejść na taką drogę skupienia, to no jednak ten czas jest potrzebny. No i dzięki temu, że są ci psychologowie w tych szkołach, mogą pójść do nauczyciela i powiedzieć, słuchaj, ten człowiek potrzebuje trochę więcej czasu. I gdybym ja była wtedy tak traktowana, to ja myślę, że byłoby inaczej. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, jak sobie rozmawiamy wśród naszych ADHD-owców na grupie, to się powtarza praktycznie wszędzie, u wszystkich.
Powtarzalność pewnych historii wręcz schematyczna jest i to mnie osobiście zadziwia, ale w bardzo takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że nie jest się samym w swoim.
Wiesz co, ja to troszeczkę traktuję jak znak zodiaku. Mhm. Tak jak ludzie się odnajdują po znaku zodiaku. A, bo my, nie wiem, byki jesteśmy takie, my lwy jesteśmy tacy, a tutaj naszym znakiem zodiaku jest ADHD.
Coś w tym jest, rzeczywiście. Mhm. Jak wyglądało twoje życie zawodowe?
Miałam cudowną szefową, z którą się przyjaźnię do dzisiaj. To, że musiałam odejść, to było zupełnie poza mną. Potem działo się tak, że no, moje prace raczej trwały dosyć krótko. Są w ogromnym wachlarzu moich zainteresowań. Znaczy, czasami się dziwię ludziom, którzy przez całe życie robią to samo, bo ja się nudzę. Ja się nudzę, słuchajcie, przepotwornie, bardzo, bardzo szybko. Też jest to niezależne ode mnie, bo na początku, jak coś się robi, to ma się taki fajny wyrzut dopaminy. To, co ludzie typowi mają non-stop w takim uwalniającym się trybie, który pozwala w ogóle funkcjonować każdemu człowiekowi, w przypadku osoby z ADHD ma bardzo kapryśne zrywy. Dlatego, że raz na przykład, no trzeba coś sprzątnąć. Normalnie człowiek idzie, sprząta, no bo jest bałagan. No, u mnie to wygląda troszeczkę inaczej. Patrzę na to, że to trzeba sprzątnąć, patrzę, zastanawiam się, wyobrażam sobie, że to sprzątnęłam, nie wiem, zgarnę jedną rzecz i mój mózg w tym momencie mówi mi, okej, ty już to zrobiłaś, a ja wcale tego nie zrobiłam. I to jest przedziwne uczucie, bo ja nie jestem w stanie się do tego zebrać. Ale w pewnym momencie mój mózg mi mówi, słuchaj, dostaniesz nagrodę, jak to zrobisz. Zaczynam to robić, a propos tego sprzątania, i to moje sprzątanie trwa 8-10 godzin non-stop. Bez siadania, bez jedzenia, bez chodzenia do toalety wręcz. To jest zadziwiające, bo jeżeli ja wiem, że jak ja usiądę na chwilę, to ja już nie wstanę. I przeważnie to wygląda tak, że ja przemeblowuję pokój, maluję ściany już od razu, no bo jak już zaczęłam, no to warto z tego skorzystać. No i zdarza się tak raz na jakiś czas, to jest strasznie fajne uczucie, ale no rzadko przychodzi. Nie, jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Dla mnie żadnym problemem jest nauczenie się czegoś nowego. Wchodzę w to jak reksio w budę. Nie wiem, jak to określić. Czy to jest związane z IT, czy to jest hydraulika, czy elektryka, czy no cokolwiek. Jestem w stanie nauczyć się tego w 2 tygodnie. Programowanie tylko mi nie wyszło, bo jednak to wymaga troszeczkę...
Myślę, że trochę więcej czasu trzeba.
Troszeczkę więcej czasu, dokładnie. Więc też umiem podstawy, nie programowania, ale na przykład HTML-a, czy zrobienia jakiejś strony, żaden problem. Ale żeby już się zagłębić, żeby mocniej w to wejść, no to już mi się nie udało. Co nie znaczy, że mi się nie uda.
Jasne.
Bo może przyjdzie znowu ten dzień, że mi mózg powie, dostaniesz nagrodę.
A co jest triggerem do tego, żebyś podjęła się jakiegoś nowego zadania, czy w kontekście zawodowym, to że zaczyna cię coś interesować?
Staję pod ścianą.
Finansowo?
Finansowo. Finansowo staję pod ścianą, bo to są takie zrywy, że pracuję, potem ja się spalam w pracy, bo to jest tak, że tak strasznie chciałam zawsze zasłużyć na nagrodę od szefów, że totalnie się spalałam, że równocześnie chciałam robić swoje rzeczy, do których byłam zatrudniona, a równocześnie robiłam milion innych rzeczy, których nie byłam zatrudniona. Na przykład załatwianie jakichś
mebli do biura,
co jest, zupełnie nie było w moich obowiązkach. I tak się na tym skupiałam, że potrafiłam zaniedbać swoje obowiązki. W związku z tym też mieli do mnie szefowie o to pretensje. Przeważnie to wygląda tak, że jakieś do roku wszyscy są mega zadowoleni, a potem zaczynają się jakieś takie małe rzeczy. I jeżeli ja słyszę, czuję negatywne wibracje, zaczynam się czuć coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej wykonuję swoje obowiązki. Słyszę wtedy jeszcze więcej negatywnych opinii i to się tak zbiera. I ja dostaję depresji. Takiej, bo to jest wtórna depresja w ADHD. To nie jest taka sama w sobie. W moim przypadku jest tak, że ja nie muszę jej leczyć lekami. Ja muszę ją wyleczyć rokiem siedzenia w domu. Po prostu robię wtedy jakieś dodatkowe rzeczy, ale nie jestem w stanie się zmusić do tego, żeby szukać pracy. Jestem tak straumatyzowana sytuacją po utracie pracy, że muszę po prostu odpocząć. To jest zadziwiające, bo jak ludzie się mnie pytają czasami, a gdzie ty teraz pracujesz? Mówię, ja teraz nie pracuję. A szukasz pracy? No szukam. Wiesz, no ja szukam tej pracy, a w gruncie rzeczy gdzieś tam podświadomie jej nie chcę znaleźć, bo się boję, że znowu ktoś mi powie, że ja coś źle zrobiłam. To jest do tego stopnia złe. Po czym przychodzi moment, kiedy tę pracę dostaję, bo w końcu ją znajduję, bo muszę, i moja depresja mija, jak rękę odjął. Bo zaczynam się znów czuć potrzebna, zaczynam widzieć efekty mojej pracy, że ja robię fajne rzeczy, że ja robię mądre rzeczy, że ja wcale nie jestem taka głupia, że wszystko jest okej. Po czym znowu jeden błąd i wywrotka. I to jest taki cykl, no, którego ja wcześniej nie widziałam, teraz dopiero go widzę.
Wiele razy taki cykl się powtórzył w twoim życiu?
Wiesz co, miałam jedną pracę, w której byłam najszczęśliwsza na świecie. To w firmie IT. Pracowałam tam 5 lat. Myślę, że gdyby nie było redukcji całej firmy, to ja bym tam pracowała cały czas. Tam byli menadżerowie, którzy mnie rozumieli. Cudownie prowadzili, dlatego że widzieli, że mam odpały, ale oni te odpały kierowali w jakimś kierunku, że jak zaniedbywałam swoje obowiązki, bo ja to robiłam, wiem o tym doskonale, ale nie byłam w stanie się przełamać, żeby zrobić, bo potrzebowałam jakiegoś tam strzału dopaminy, to na przykład organizowałam imprezy firmowe. Moi menadżerowie mi na to pozwalali, dawali mi mniej moich obowiązków przez ten czas. Ja się wtedy wyżywałam, robiąc inne rzeczy, po czym wracałam do swoich obowiązków, już naładowana tą dopaminą, która się wyzwoliła, i dalej kontynuowałam swoje obowiązki. Mało tego, bardzo często wysyłali mnie na jakieś szkolenia dodatkowe, robili jakieś spotkania, w których na przykład stwierdzali, a coś tutaj ci nie wyszło, i mówili mi, co mi nie wyszło, dlaczego mi to nie wyszło. Nie mówili mi, źle zrobiłaś, zrób to lepiej. Nie, tak nie było. Było tak, że mi za każdym razem tłumaczyli, to było zrobione źle, zrób to może w inny sposób. Albo pytali mnie, jak byś to zrobiła. I to było cudowne. Każdemu życzę takiego szefostwa, jak ja miałam wtedy. Może to też było związane z tym, że tam był irlandzki sposób prowadzenia ludzi. Oprócz mnie tam była masa atypowych. To ewidentnie tam autystyków było, no... nie jedna osoba. I oni wiedzieli, jak z takimi ludźmi rozmawiać i jak to robić, jak prowadzić. Więc to był cudowny czas. Po czym znowu, tak jak mówiłam, była redukcja. Znowu miałam te okresy depresyjne. I ach, jeszcze w międzyczasie uciekłam, słuchaj, za granicę na Cypr pojechałam. Nie miałam pracy, nie miałam nic. Pojechałam sobie na Cypr i tam pracowałam jako fotograf na weselach. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że mój szef był uzależniony od kokainy. I wszystkie pieniądze, jakie zarabiał, brał do siebie i je wydawał na narkotyki. W związku z tym ja wiecznie nie miałam tam też pieniędzy. Ale nie dlatego, że ja byłam zła w tym, co robiłam, tylko wiedziałam, że to nie jest moja wina, bo to było takie bardzo, bardzo oczywiste, że to nie jest moja wina. Nie brałam tego na siebie. Więc tam też było śmiesznie. Wracając tu, jak straciłam tą dłuższą pracę, no potem też były jakieś takie krótsze, dłuższe okresy pracy dla innych, a to w mniejszych, a to w większych firmach. No i cykl się powtarzał.
Wyobrażam sobie, że taki cykl może zamęczyć człowieka.
Oczywiście. No stąd te stany depresyjne.
Po prostu musi być wyczerpujące. I z drugiej strony, jeśli powtarza się, to jakby no twoja głowa też się uczy tego, że to się powtarza i będzie się powtarzało. Czy to jest tak, że jednak jest nadzieja, że kolejne miejsce to będzie miejsce na dłużej?
Ale to właśnie to, co mówiłam wcześniej, że szukam, ale nie szukam, bo się właśnie boję tego. Znaczy teraz mam trochę większą nadzieję, że będzie dobrze, bo no jednak jestem na tej farmakologii, która mi szalenie pomaga. Mam samoświadomość teraz.
Od razu do tego dojdziemy właśnie, do tego przełomu.
Dokładnie.
Myślę, że to są bardzo trudne doświadczenia i po prostu trudne, zwyczajnie, że to musi być wyniszczające. No i dojdźmy właśnie do tego momentu, skąd ten pomysł diagnostyki i diagnozy, no bo już jak pracujesz, to powiedzmy, że tam depresja z takich rzeczy klinicznych weszła. Kto ci podsunął pomysł?
Pracowałam w jednej firmie, w której było bardzo fajnie na początku, jak zawsze. I jak się zatrudniałam, firma miała być startupem, czyli zupełnie takim luzackim miejscem. Jednakże była to firma córka korporacji i w pewnym momencie weszła korporacja. To było w momencie, kiedy była pandemia. Spadły nadzieje na to, że ta nowa firma będzie spełniała oczekiwania korporacyjne. No i weszli ludzie i zaczęli patrzeć na słupki. Na nic innego. Ja już zaczynałam czuć, że atmosfera się zagęszcza, zaczęło być coraz gorzej z moją głową, zaczęłam coraz bardziej zapominać o różnych rzeczach. Potrafiłam nie zrobić swoich obowiązków, ale nie dlatego, że ich nie robiłam, tylko dlatego, że nie byłam w stanie się przełamać, żeby je zrobić. Zapominałam o nich. No, to było bardzo, bardzo źle. Do tego mój management nie był najlepszy. I zamiast mi w jakikolwiek sposób pomóc, to dostawałam tylko cały czas opierdziele jeden za drugim. I doszłam do takiego momentu, że budziłam się rano i płakałam, że muszę iść do pracy. To już było tak, że mi się ręce trzęsły. Było bardzo, bardzo źle. Okazało się, że w firmie jest 5 godzin z psychologiem za darmo. Myślę sobie, to jest coś dla mnie, zobaczymy. Poszłam do pani psycholog, znaczy to było wszystko online'ówki. I ona zaczęła ze mną rozmawiać, ja jej mówię, co się dzieje. Zaczęła wysnuwać teorie, skąd to się może brać. No i niestety, oprócz tego, że zaczęła wysnuwać te teorie, to zaczęła mi wmawiać, że jej teoria jest jedyna słuszna.
A była słuszna?
Absolutnie nie. I ja to od razu wiedziałam, że to nie jest to, ale przeszłam ten cały cykl tych 5 godzin. Powiem szczerze, że one mi dały tyle tego, że wiedziałam, że to nie tędy droga, że nie tu. I zaczęłam kombinować, co jest, kurczę, nie tak. Zaczęłam rozmawiać z moim przyjacielem, który już bardzo dawno był zdiagnozowany. I on mówi, ty weź się puknij w ten łeb, idź ty do psychiatry, bo ty ewidentnie masz ADHD. A ja mówię, co ty w ogóle gadasz za głupoty, jakie ADHD? Przecież ja z domu się nie potrafię ruszyć. To jakie ADHD? On mówi, koncentracja, problemy, wszystkie takie podstawowe rzeczy, które no, są w ADHD. Ja jestem klasykiem. Ja jestem tak, że można mnie w ramki wsadzić. No. Trochę czasu mi zajęło, żeby go posłuchać. Ale zaczęłam czytać na ten temat, zrobiłam sobie jakieś tam testy online i widzę, że coś, kurczę, tutaj tak, to jest to. Równocześnie taki syndrom oszusta cały czas człowiek
typowy
czuje.
Typowy też dla ADHD-owców.
Dokładnie, że nie, to ja po prostu jestem zła. To nie jest to. To była dosyć, w sumie nie pamiętam, miesiąc mi zajęło, 2 miesiące chyba, żeby zapisać się do lekarza. Znaczy najpierw weszłam na grupę ADHD dla dorosłych i zaczęłam wiele czytać. Potem ktoś mi polecił dobrego psychiatrę. Praktycznie na jednej wizycie on mi powiedział, tak, on już widział po 15 minutach, że to jest to. Więc nadal mam syndrom oszusta. Nadal mi się wydaje, że to może to nie jest to, ale w momencie, kiedy zaczyna się brać leki i widzi się diametralną różnicę, to ten syndrom troszeczkę się usypia.
I jak jest dzisiaj? Bo mówiłaś, że diagnoza to była ulga. Słyszę też, że farmakoterapia pomaga. Jest inaczej? Lepiej? Gorzej?
Nie jest tak, jak ja bym chciała, bo nigdy nie będzie, ale już się z tym pogodziłam, jest lepiej. Taki prosty przykład podam. Nienawidzę chodzić do sklepów. Nie znoszę tych galerii wszystkich. Ci ludzi dookoła. To nawet nie jest fobia, po prostu...
Dużo bodźców.
Tak, dokładnie. Te bodźce, one mnie troszeczkę za mocno triggerują. Ale taka znamienna rzecz, że idę do sklepu kiedyś, staję przed półką z chemią i próbuję wybrać nowy płyn do mycia podłogi. Bo na przykład mojego ulubionego nie ma. Ja potrafiłam stać przed tą półką 15 minut, nawet dłużej. I nie być w stanie podjąć decyzji. Ja stałam, ja patrzyłam na tą chemię i ja jej nie widziałam. Ja nie wiem, o czym ja myślałam. To było tak jakbym, nie wiem, wyłączałam się z życia. To było przedziwne. Czy cały czas jest, bo jak nie wezmę leków, to mam tak cały czas, ale już wiem dlaczego. Więc też już potrafię podjąć szybciej decyzję ze względu na to, że nauczyłam się tego, że nic złego mi się nie stanie, jak ja wybiorę coś złego. Bo wcześniej mi się wydawało, że jak wybiorę zły płyn, to już świat się zawali. A teraz już świat niech się wali, co mnie tam. No i właśnie dzięki farmakologii jest tak, że ja idę do półki i wybieram tą chemię od razu tak naprawdę. To jest taki przykład, no bo takich rzeczy mogłabym opowiedzieć całą masę.
Samo psychoedukacja, czyli właśnie uczenie się, rozumienie tego trybu ADHD-owego i co nim kieruje i co nim rządzi, pomaga?
Oczywiście. Właśnie, że to nie twoja wina. To, że czegoś nie możesz, to nie twoja wina. To, że robisz coś inaczej, to nie twoja wina. Nie musisz tego robić tak, jak inni chcą. Tak jak w tej ostatniej pracy, co wspomniałam, w pewnym momencie ja mówiłam, pomóżcie mi, potrzebuję, żeby ktoś ze mną usiadł, coś przegadał w ten i w ten sposób. A oni uważali, że jak zrobią to tak, jak oni są nauczeni, że jak mi zrobią jakiś wykres Ganta, który ja wypełnię i będę się go trzymać, to na pewno już nie będę pracować w chaosie. To też nie tędy droga. Mój mózg tego wykresu nigdy w życiu nie przyjmie. Po prostu nie. I zmuszanie mnie do tego powoduje jeszcze większą frustrację. Ja wtedy jeszcze bardziej płaczę, robię jeszcze więcej błędów. I to jest tak właśnie w tej neuroróżnorodności, że tak naprawdę każdego człowieka trzeba zapytać, jak pracujesz. Nie musi być neuroróżnorodny, ale w naszym wypadku jest to szalenie ważne właśnie w środowisku pracy, żeby się nas zapytać, jak ty pracujesz i w jaki sposób się dostosować. Na przykład strasznie dużym problemem osób z ADHD jest spóźnianie się. Nie mówię o wszystkich, no bo są tacy, którzy wypracowali sobie metody niespóźniania się, ale w większości jest to oparte na bardzo dużej nerwówce. To o niczym innym się nie myśli, tylko o tym, żeby się nie spóźnić. Gdyby menadżer w jakiejś firmie na przykład powiedział, słuchaj, okej, masz problem ze spóźnianiem się, ja nie mam z tym żadnego problemu, zostaniesz po prostu chwilę dłużej. Czy świat się zawali? No nie zawali się. No nic się nie stanie. Znaczy no, są zawody, w których nie możesz się spóźnić, no wiadomo. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo... No,
wydaje mi się, że wiem, o co ci chodzi, że ta elastyczność, która wydaje się nie taka trudna do osiągnięcia, chociażby właśnie w zakresie tej rozpiętości pracy, nieważne, czy zaczniesz ją o 9, czy o 9:15, a może nawet o 10, i skończysz ją te 8 godzin później przysłowiowe, no to prawdopodobnie w większości przypadków jednak nic się nie stanie, tak? Że ten kwadrans, czy dwa kwadransy, czy nawet godzina później rozpoczęta i zakończona praca, no świat się na pewno nie skończy w większości przypadków. A dla takich osób jak my, no na pewno jest to po prostu wielka ulga, że jest tolerancja, że jest takie właśnie sprzyjające środowisko, wydaje mi się. Już teraz jakby, wiesz, wchodzę też w swoją głowę i myślę, co mi jest samej potrzebne. To sobie wyobrażam, że to dużo daje, tak? To po prostu okazanie zrozumienia do tego, jak żyjemy i jakie mamy trudności jednokrotnie.
No zgadza się. Na przykład teraz sobie jeszcze przypomniałam o takich rzeczach, jak ustawienia biurka jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś chodzi za moimi plecami, ja się nie skupię. Nie jestem w stanie wtedy wykonywać swoich obowiązków odpowiednio, ponieważ mnie to rozprasza. A wystarczy pozwolić mi postawić biurko odwrotnie. Czasami jest tak, że menedżerowie lubią patrzeć, co ktoś robi na tym komputerze. Nie wiem, nie chcę lustro za moimi plecami postawić, no cokolwiek, da się dogadać. Tylko chodzi o to, żebym ja się czuła komfortowo. Ostatnio pisała do mnie dziewczyna, która mówiła, że u niej w firmie, ona pracuje w fabryce, zabronili im zakładać słuchawki na uszy. Nie wiem, czym to było spowodowane, może jakimś BHP, no cokolwiek, ale ona w tym momencie, kiedy zaczęły do niej docierać rzeczy dookoła, które były, zaczęła się mylić momentalnie. Zaczęła robić błędy, próbowała wytłumaczyć swojemu menadżerowi, że to jest spowodowane tym, że nie ma słuchawek. A on powiedział, co ty wymyślasz? Wszyscy jakoś mogą, ty nie możesz? No nie ma dyskusji.
No ona nie może. No jest nas wiele właśnie takich, którzy albo się muszą odciąć od bodźców, albo wręcz przeciwnie, potrzebują właśnie jakiejś stymulacji jeszcze z boku, żeby móc się na czymś skupić.
Mm-hmm. Rozmowa.
Rozmowa, dokładnie. Jest sprzyjająca środowisko i rozmowa. O atencję chcę zapytać. Skąd się wzięło?
Moje lekarstwo.
No, skąd się wzięła fundacja? Skąd się wziął pomysł na zbieranie ADHD-owców dorosłych i kobiet i mężczyzn i wszelkich nas do kupy razem? Co ci to daje?
Słuchaj, Atentio jest to stowarzyszenie, które założyło kilka osób. Naszą prezeską jest Angelika Wesołowska. Nawet prosiłam ich, żeby mi napisali historię, bo ja nie byłam przy zakładaniu. Ja weszłam tam jakby z naboru w pewnym momencie, jak już całe stowarzyszenie było gotowe. I serio, nigdy nie zapytałam o tą historię.
Ale to nie ma znaczenia. Jakby powiedzmy tylko naszym słuchaczom, że Atentio to jest stowarzyszenie, które skupia się wokół spraw osób dorosłych.
Dorosłych. Przede wszystkim trzeba to podkreślić,
tak,
że to jest
dorosły. Z ADHD. Jakby to, co dla mnie jest dzisiaj ważne, to co ty z tego masz? Jakby co to daje Irenie? Jak tam się Irena spełnia?
Irena się bardzo spełnia. Irena weszła tam i było do wzięcia tak naprawdę wszystko do roboty, bo cały czas potrzebujemy ludzi i serdecznie zachęcam do wchodzenia na naszą stronę i dołączania do nas, bo to jest praca tytaniczna. Nam się wydawało, że szybciej wszystko będzie szło, ale wcale nie jest tak różowo. Weszłam i zaczęłam robić stronę internetową, po czym dzięki Bogu pojawiła się jeszcze jedna koleżanka, która jest doskonała w IT i przejęła tą stronę ode mnie. A ja zajęłam się social mediami w zastępstwo za koleżankę, która nie miała w tym momencie czasu. Jak już weszłam w to wszystko, to mi dało takiego super strzała. Zaczęłam się tym wszystkim interesować od każdej strony. Ja wiedząc, że mam ADHD, nie wiedziałam, jak dużo rzeczy z ADHD się łączy. Dwubiegunówka, HADY, spektrum, autyzm, to wszystko jest jedna wielka rodzina. Przenikająca się pomiędzy sobą, bo jeden ma trochę tego, trochę tamtego. Trzeba zwracać uwagę na wszystko, na wszystkich. To była cudowna wiedza, która pozwoliła mi też nakierować niektóre osoby z mojego otoczenia na pójście do psychiatry i na diagnozę, bo zauważyłam, że sobie z pewnymi rzeczami nie radzą i dzięki temu, że mam już tą wiedzę z tego stowarzyszenia, to widzę, ja nie jestem psychologiem, ja nikomu nie powiem, co ma robić. Ja mogę jedynie nakierować. I my w Atentio staramy się właśnie nakierowywać ludzi na to, żeby zastanowili się, czy ich problemy w życiu wynikają z tego, że robię cudzysłów, są głupi, czy jednak jest to spowodowane czymś innym i że mogą sobie diametralnie poprawić komfort życia, wiedząc, co się z nimi dzieje. I staramy się dotrzeć, do kogo się da. No, dzięki Bogu teraz na grupie ADHD u dorosłych mamy już 15 tysięcy osób. To jest ogromna, ogromna ilość i cały czas przybywają. I wszyscy czują, znaczy osoby, które są czujące, że mają to ADHD, cały czas czują syndrom oszusta, że to może nie to, po czym wchodzą do nas na grupę, czytają, co piszą inni. I myślę sobie, Boże, nie jestem sam. Ja nie jestem gorszy, nie jestem taki, że ja sobie nie radzę. To wcale nie jest mój problem, tylko to jest problem wielu osób i mogę się z nimi identyfikować, możemy się wspierać, możemy o tym rozmawiać. To jest cudowne, że u nas nie ma praktycznie żadnej imby na grupie. Śmieją się wszyscy, że to jest najbardziej przyjacielska grupa w internecie, że tam nawet jeżeli ktoś coś złego powie, bo na przykład poniosły go emocje, to potrafi po chwili w ogóle przeprosić, co w zasadzie rzadko się zdarza w przestrzeni internetowej. Więc Atentio to jest cudowny twór.
Myślę, że bardzo potrzebny, szczególnie w dobie, gdzie tak naprawdę dopiero od paru lat wcale niedługich jest zrozumienie, że to nie jest tak, że ADHD kończy się wraz z osiągnięciem pełnoletności. To zostaje z nami do końca życia.
A to, jeśli mogę wtrącić, to jest szalenie ciekawe, bo mówi się właśnie, że u dzieci tylko jest. No i nie wiem, czy wiesz, że refundacja leków na ADHD
kończy
jest
się
w dniu 18 urodzin. Jest ucięta. I co?
No, a dostajesz dowód osobisty w zamian, słuchaj.
No, nie wiem, tak jakby mówili, że złamana noga może być złamana tylko 3 miesiące.
No nie, wiadomo, że nie. Ale wiem, że jest petycja, która ma być złożona.
Jest petycja.
Zachęcamy bardzo mocno do jej podpisywania. Można ją znaleźć w różnych miejscach. Postaramy się też ją podlinkować pod
super
podcastem. Dla tych osób, które będą chciały nas wspomóc i się podpisać, to do tego bardzo, bardzo zachęcamy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Rozgadałam się. Surprise, surprise.
Bardzo, bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za ciebie, za siebie, za nas wszystkich, za naszą wielką rodzinę. No i jeszcze raz dziękuję. Bądźmy dla siebie czuli. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda@voicehouse.co.